strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Rozmnożył się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości mojej, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za tą radosną niedzielę, za ten radosny poranek, którego nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć, kiedy pokazał, w jaki sposób życie u Ciebie, Boże, triumfuje nad śmiercią, w jaki sposób chwała triumfuje nad cierpieniem. Boże, prosimy Cię, by dzisiaj z psalmu, czy ten jeden werset z psalmu też był dla nas dobrą zachętą do tego, byśmy patrzyli na Ciebie jako na dawcę życia pośród śmierci, pośród naszego doświadczenia śmierci. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen.
Amen.
Słuchajcie, Lew Tołstoj napisał kiedyś taką krótką nowelę, którą można nawet nazwać pewną psychologiczną nowelą, czy nowelą, która opisuje ciekawie, w bardzo ciekawy sposób pewne psychologiczne stany człowieka, który umiera. Tytuł tej noweli brzmi Śmierć Iwana Ilicza. Śmierć Iwana Ilicza. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Jedna z chyba z najlepszych krótkich nowel Tołstoja. Bohaterem tego opowiadania jest Iwan Ilicz Gołowin. Człowiek o całkiem niezłym statusie społecznym. Człowiek bardzo uporządkowany. Najpierw jest sędzią Izby Sędziowskiej, później dostaje awans na prokuratora, przeprowadzają się z żoną do Petersburga, tam wiodą w zasadzie dosyć takie dostatnie, można powiedzieć, życie. Dostał po prostu dosyć intratną posadę. No właśnie, można by powiedzieć pod wieloma względami, człowiek, który żyje życiem bez zarzutu. Człowiek, który wie, jak się poruszać wśród ludzi. Człowiek, który nie obraża ludzi. Człowiek, który wydaje się, że w miły sposób potrafi się z nimi zaprzyjaźniać. Natomiast też człowiek, który widzimy, że którego rodzina jest w rozsypce w zasadzie. No tak, ożenił się ze zubożałą szlachcianką, która, jak to mówi autor, nie była za brzydka i głównie właśnie dla statusu społecznego, wydaje się. Kariera się nieźle mu układała. On bardzo się też starał o to, by w karierze się piąć do góry, ale życie rodzinne się właśnie układało gorzej. W zasadzie od czasu pierwszej ciąży żona nieustannie się go czepiała, była zazdrosna, robiła mu przykre sceny. Iwan chciał spokoju i harmonii, więc też pracował nad tym, w jaki sposób, on był takim trochę formalistą, chciał w taki formalny sposób właściwie się też odnosić do żony, do swojej rodziny. Ale autor znowu mówi, że miłość, czy te wyspy miłości ogarniały ich bardzo rzadko. Także Iwan spełniał się bardzo dobrze w sprawach zawodowych. W domu spełniał się raczej tym, że dekorował. Dekorował dom, to jego jakoś uwalniało, to jakoś było dla niego taką odskocznią. I wyobraźcie sobie właśnie, jak już mieszkali w Petersburgu raz, wieszał zasłony. Autor mówi, że jakoś omsknęła mu się noga na drabinie. A że był człowiekiem silnym, to zamiast puścić tą drabinę, złapał się jej i razem z tą drabiną spadł na framugę okienną, gdzieś tam się uderzył bokiem w jakiś wystający właśnie fragment tej framugi. Słuchajcie, zachorował. Zachorował i lekarze tak naprawdę mieli różne pomysły. Lekarze diagnozowali, że jest albo to problem z tak zwaną błędną nerką, albo ślepą kiszką. Ale żaden lekarz, słuchajcie, nie mógł mu skutecznie pomóc. Mówimy o końcówce, ostatnim okresie XIX wieku. Iwan Ilicz, słuchajcie, umierał przez kilka miesięcy. W ostatnim tygodniu w zasadzie krzycząc z bólu. Krzycząc z bólu. I można powiedzieć, że umierał w samotności. Choć otoczony rodziną, żona, córka, to jednak umierał w samotności. Żona wręcz po prostu bagatelizowała jego stan. Żona nawet już się zastanawiała, jak to będzie, kiedy on odejdzie. Wydaje się, że Lew Tołstoj właśnie w tej noweli, w tej powieści ukazał taki bardzo ciekawy portret, portret psychologiczny człowieka, który umiera, który się zastanawia, jak to wszystko możliwe, który rozmyśla właśnie nad swoim życiem z perspektywy takiego doświadczenia. Ale wydaje się, że też skądinąd Lew Tołstoj próbuje pokazać nam absurdalność tej śmierci. Zobaczcie, w tej śmierci nie ma tak naprawdę nic bohaterskiego. Spadł trzymając się drabiny na okno. Wydaje się banał, wydaje się coś głupiego. Widzicie, teraz na łożu śmierci bohater tego opowiadania, Iwan Ilicz, zdaje sobie sprawę, że tak jak jego śmierć, która teraz się zbliża, tak całe jego życie było niedorzeczne, było bezsensowne. Było tak naprawdę śmiercią. Teraz właśnie śmierć tego człowieka jest równie bezsensowna, bezcelowa, można powiedzieć bezowocna. Nic nie wyda żadnego owocu, jest jałowa. Dziś właśnie w kontekście Niedzieli Wielkanocnej, w kontekście Wielkanocy, warto może krótko zastanowić się nad doświadczeniem śmierci w naszym życiu. Nad doświadczeniem śmierci w naszym życiu. Bo słuchajcie, kiedy tak się zastanawiamy z tym, co się z nami dzieje, co się dzieje pośród nas, naszych bliskich, wśród naszych bliskich, czasami może paść to właśnie to pytanie, które zadawał Iwan Ilicz. Czy nasze życie i śmierć są równie bezsensowne? Czy nasze życie i śmierć są równie bezsensowne, co życie Iwana Ilicza? Właśnie psalmem, wspaniałym psalmem na dzisiejszą niedzielę jest ten psalm 16. I chciałbym tutaj, nie będę omawiał tego psalmu, może kiedyś Marek to zrobił, Marek rozpoczął serię też taką kazań na psalmów. Ja dzisiaj bym się chciał w zasadzie do jednego wersetu odnieść w tym psalmie. I to jest werset 10. Jeśli macie Biblię i śledzicie, to chciałbym zwrócić uwagę, że jednak Biblia Warszawska tutaj niezbyt technicznie, niezbyt dokładnie oddaje nam znaczenie tego wersetu. Biblia Tysiąclecia jest tutaj w tym wypadku o wiele lepsza, bo słuchajcie, to powinno brzmieć mniej więcej tak. Bo nie zostawisz duszy mojej w Szeolu. My tu mamy otchłani, tak tłumaczę to zinterpretowali. Bo nie zostawisz duszy mojej w Szeolu, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał rozkład. Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał. Z Nowego Testamentu wiemy, apostołowie dwukrotnie używają tego psalmu w Dziejach Apostolskich, że Dawid nie mówił też o sobie samym, bo apostołowie mówią, że no przecież Dawid, nasz ojciec, umarł, prawda? Wydaje się, że tutaj między innymi w tym psalmie prorokował o Jezusie. Jezus właśnie nie był poddany rozkładowi. Nie był poddany rozkładowi, ale, słuchajcie, ale Jezus doświadczył Szeolu. Ale Jezus doświadczył, tak jak tutaj moglibyśmy powiedzieć wraz z tłumaczeniem Biblii Warszawskiej, Jezus doświadczył otchłani. I chciałbym właśnie, byśmy dzisiaj, zawężając już ten temat całego tego psalmu do tego jednego wersetu i może nawet do jednego słowa, rozważyli biblijne doświadczenie Szeolu, czy biblijne doświadczenie otchłani, doświadczenie, można by powiedzieć, śmiekąt. Czym jest Szeol? Czym jest Szeol? Czym jest otchłań? Z jednej strony, słuchajcie, jest to miejsce i miejsce przygnębiające, ciemne, mroczne. Z innej strony niektóre wersety w Starym Testamencie wskazują na to, że Szeol może być stanem milczenia, stanem wstydu. W Szeolu dlaczego się milczy? No bo tam nikt nie sławi Boga. Tam nikt Boga nie wielbi. Szeol tak naprawdę kończy wszelką wesołość, wszelką radość. Jak czytamy u proroka Izajasza, Szeol wypełnia zgnilizna i robactwo. Widzicie, psalmiści często wskazują, że wpadnięcie w paszczę Szeolu to wpadnięcie w ciemności, to wpadnięcie w stan zniewolenia. Czasami właśnie Szeol odnosi się do wód, które nas otaczają. Wyobraźcie, tonęli, gdybyście zwały, tysiące ton wody was z każdej strony przygniatało, bylibyście po prostu ściśnięci, otoczeni tymi wodami. Tak, tym jest Szeol. To jest właśnie albo taki ścisk, albo ciemność, albo bycie pochłoniętym przez ziemię. To upadek w otchłań, można powiedzieć. Mogłoby się nam w tym miejscu wydawać, do tej pory to, co powiedziałem, że Szeol to piekło. Że Szeol to piekło. Ale nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, bo piekło przynajmniej w nauce chrześcijańskiej, zawiera sobie też to znaczenie czasowe. Piekło jest wiecznym stanem męki. Szeol nie jest, niekoniecznie. Szeol niekoniecznie. Widzicie na przykład, kiedy Dawid czy Jonasz, prorok Jonasz, myślał, że upadli w Szeol, nadal wierzą, że Bóg ich może z tego stanu wyratować. Nadal mają nadzieję, modlą i wołają do Boga, że Bóg może wydobyć ich z otchłani, Bóg może wydobyć ich z Szeolu. Dlatego się właśnie modlą. Zobaczcie, w Psalmie 18 Dawid woła przerażony. Oplątały mnie pęta Szeolu, ja to czytam z Biblii Tysiąclecia. Zaskoczyły mnie sidła śmierci. W niedoli mojej wzywałem Pana, on mnie usłyszał. Czyli Dawid doświadcza Szeolu, ale woła do Pana i Pan go wysłuchuje. Natomiast w Psalmie 30 Dawid stwierdza: Panie, dobyłeś mnie z Szeolu. Przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. Chodzi więc nie o jakieś wieczne, ale raczej o doczesne doświadczenie śmierci. Widzicie, dlatego to jest ciekawe, kiedy rozważamy śmierć w sensie biblijnym, to nie jest tak, jak właśnie to nie jest tylko takie doświadczenie fizyczne, biologiczne, prawda, u schyłku naszego życia nagle nasze ciało umiera i następuje. W Biblii śmierć jest o wiele szerszym doświadczeniem. W Biblii śmierć się rozciąga tak naprawdę też na to życie. W Biblii śmierć nie tylko doświadczeniem fizycznym i biologicznym. W Biblii można doświadczać, jeszcze w Starym Testamencie, w różnych opowiadaniach widzimy, że ludzie doświadczają śmierci jeszcze za życia. Słuchajcie, cierpienie, choroby, społeczny ucisk, udręka, samotność, niepłodność, wygnanie, oddzielenie świątyni, opresja ze strony wrogów, prześladowania, klęska urodzaju. Te doświadczenia właśnie są przed smakiem śmierci. Te doświadczenia mogą być opisywane w Biblii jako doświadczenia Szeolu. Są formą właśnie śmierci pośrodku życia. Czasem właśnie Biblia je opisuje jako doświadczenie Szeolu. Chciałbym, żebyście wysłuchali kilku wersetów, pierwszych wersetów z Psalmu 88. Autor tutaj w bardzo ciekawy sposób opisuje swoje doświadczenie za życia. Posłuchajcie, to jest Psalm synów Koracha. Panie Boże zbawienia mego, we dnie i w nocy wołam do Ciebie. Niech modlitwa moja dojdzie przed Ciebie, nakłoń ucha swego na błaganie moje. Bo dusza moja syta jest cierpień, a życie moje bliskie jest krainy umarłych. Zaliczono mnie do tych, co wstępują do grobu. Stałem się jak człowiek bez siły. Łoże moje jest między umarłymi. tak jak zbitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, bo są odłączeni od ręki Twojej. Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, w ciemnościach, w głębinach. Gniew Twój ciąży na mnie, a wszystkimi nawałnicami Twymi przytłoczyłeś mnie. Oddaliłeś mnie od znajomych moich, uczyniłeś mnie dla nich ohydą. Jestem zamknięty, bez wyjścia. Oko moje gaśnie od strapienia. Wzywam Cię, Panie, codziennie. Wyciągam ręce do Ciebie. Słuchajcie, autorzy tego psalmu opisują doświadczenie gniewu Bożego spadającego na nich. Tudzież można by się domyślać, że w psalmie tym chodzi też o gniew spadający na Izraela, kiedy Bóg wylewa swój gniew na swój lud. Właśnie jest to doświadczenie Szeolu, jest to tak jakby śmierć za życia. A jednak autorzy wołają do Boga. Wznosi się to wołanie o wybawienie. Zresztą słuchajcie, na tym opierała się wiara Izraela. Wiara w Boga, który pobudza do życia. Nędzy spośród niewoli, spośród na przykład doświadczenie w Egipcie jest czymś takim. Jest otoczenie przez zwały wody. Jest zamknięciem, jest Szeolem. Wołają do Boga, aby Bóg ich z tego stanu wydobył. A zatem Szeol, zobaczcie, w Biblii może opisywać doświadczenie naszego życia. Doświadczenie ucisku, doświadczenie pokonania, doświadczenie choroby, doświadczenie oddzielenia od Boga, kiedy się na nas gniewa. Może być to doświadczenie wygnania. Z drugiej strony oczywiście samo zejście do Szeolu może oznaczać stan fizycznej śmierci, ale śmierci szczególnej. Nie wszystkie śmierci w Starym Testamencie są opisane jako zejście do Szeolu. Nigdzie w Starym Testamencie, słuchajcie, wierni przy końcu życia, kiedy umierają już fizycznie, nie są opisani jako kończący w Szeolu. Raczej mówi się o nich co? Pamiętacie z Księgi Rodzaju na przykład? I umarł i został przyłączony do swoich przodków. Prawda? W ten sposób się opisuje śmierć wiernych. Nie każda śmierć jest właśnie takim zejściem do Szeolu. Raczej zejście do Szeolu oznacza taki szczególny rodzaj śmierci. Jest umieraniem w rozpaczy, w strachu. Z kolei wierni zazwyczaj w syci lat odchodzą spełnieni, zostają przyłączeni do swoich przodków. Wiecie, schodzenie do Szeolu zazwyczaj odnosi się do tych, którzy umarli gwałtownie, przedwcześnie, bez potomstwa, które mogłoby przedłużyć ich ród. Widzicie, uciekający Dawid właśnie tego najczęściej się boi, że jego życie się skończy przedwcześnie, że jego życie skończy się gwałtownie, zostanie mu zadany gwałt i że w ten sposób skończy w Szeolu. Tak jak powiedziałem na początku, apostołowie w Nowym Testamencie, szczególnie w Dziejach Apostolskich, odnoszą psalm 16 do Jezusa. I słuchajcie, tutaj następuje bardzo poważny zwrot. akcji. Widzicie, właśnie śmierć Jezusa, śmierć naszego Pana jest chyba najbardziej dobrym przykładem zejścia do Szeolu. Jezus zszedł do Szeolu. Jego śmierć jest zejściem do Szeolu. Zobaczcie, Jezus, można powiedzieć, to człowiek, mówię tutaj człowiek przez duże CZ, to jest człowiek produktywny, człowiek mocny, w sile wieku, można powiedzieć, dokonujący wiele dzieł, pracujący, wykonujący dzieła miłosierdzia, szukający ratunku dla ludu izraelskiego, uzdrawiający chorych, wypędzający demony, wzbudzający zmarłych. Widzicie, jednak w środku tej działalności, u szczytu, można powiedzieć, swojego życia, swoich sił, zostaje otoczony, zbity, umęczony i ukrzyżowany. Zobaczcie, jego uczniowie zostawiają go samego. Jezus, można powiedzieć, umiera w samotności, trochę tak jak Iwan Ilicz. Jego śmierć się kończyć w tym momencie. Słuchajcie, ja wiem, że my znamy całe to opowiadanie już, jak czytamy je od końca trochę, ale wyobraźmy sobie, jesteśmy uczniami, którzy złożyli całą swoją nadzieję w tym oto przywódcy, on teraz umiera. Co byśmy sobie pomyśleli? Koniec. Nasze nadzieje pierzchły. nasze nadzieje się rozmyły. Nie ma dla nas nadziei. Jego życie urwało się przedwcześnie, zobaczcie. Jego plany są pokrzyżowane. Mówił tyle o Królestwie Bożym, że ono nadejdzie, że je wprowadzi, że zasiądzie jako król w Jerozolimie. No i co? I umarł. Został ukrzyżowany najgorszą, został zabity najgorszą śmiercią. Śmiercią wywrotowcy, śmiercią złoczyńcy, śmiercią bandyty. Czy wobec tego wizja Królestwa Bożego okazuje się mrzonką? Zobaczcie, ten Mesjasz, którego my wyznajemy, w momencie, kiedy umiera, jego śmierć naprawdę może się jawić jako bezsensowna. Jego śmierć można by nazwać śmiercią nieudacznika. Śmiercią tego, który dał się złapać policji państwowej. Jego śmierć właśnie w tamtej chwili jawi się jako jałowa, okryta wstydem, przedwczesna, głupia, bezwartościowa, gwałtowna. Zupełnie tak jak ta śmierć Ilicza Gołowina. Tylko widzicie, jest też tu jedyna różnica, jaka między tymi dwoma śmierciami istnieje, to, że śmierć Iwana Ilicza jest żałosna, a śmierć Jezusa jest tragiczna jednak mimo wszystko. Ale obie, Wielki Piątek, z perspektywy Wielkiego Piątku można powiedzieć, że obie śmierci wydają się równie absurdalne, równie bezsensowne. Jednak widzicie, apostołowie, odnosząc ten psalm do Jezusa, wyraźnie nam wskazują na to, że Bóg wybawił Jezusa z Szeolu. Widzicie, Bóg wybawił to, co się wydawało bezsensowne, absurdalne, pozbawione owoców, jakieś głupie, jałowe, bezwartościowe, dzięki Bożej mocy zostaje temu nadane wszelkie znaczenie. Widzicie, zmarłe jest wybawieniem od tej jałowej, przedwczesnej śmierci, tym wybawieniem ze zgnilizny. Widzicie, zmartwychwstanie, chciałbym się wam na to zwrócić uwagę. Oczywiście w zmartwychwstaniu odnajdziemy wszystkie wątki biblijne, ale zmartwychwstanie też, zwróćcie uwagę, nie jest wybawieniem tylko z dosłownego grobu, ale również wyratowaniem właśnie z tej bezsensownej, bezużytecznej śmierci. Z tej śmierci, można powiedzieć, w wymiarze metaforycznym. Zwróćcie uwagę, że zmartwychwstanie wcale nie anuluje śmierci Jezusa. Jezus nadal umarł. On był umarły, lecz raczej właśnie z tego, co się wydawało jałowe, bezsensowne, zmartwychwstanie zmienia ten stan w coś owocnego, w coś pełnego sensu. Widzicie, dzięki zmartwychwstaniu śmierć właśnie Jezusa nabiera wszelkiego znaczenia. Pamiętacie, później apostoł Paweł właśnie dalej w tym rozdziale, który czytał Mariusz z 1 Koryntian 15, apostoł Paweł może nam wytłumaczyć później, czym jest śmierć z perspektywy po zmartwychwstaniu. Czym jest śmierć? Jest wrzuceniem tego ziarna w ziemię, ziarna, które musi obumrzeć, aby wydało stokrotny owoc. I taką śmiercią właśnie okazuje się być na końcu, przy zmartwychwstaniu, śmierć Jezusa. Jezus jest właśnie tym ziarnem, które wpada do ziemi, obumiera i potem wydaje wielokrotny owoc. Widzicie, zmartwychwstanie dowodzi, że Mesjasz nie był nieudacznikiem, ale że był ratunkiem dla wszystkich. Był dla nas właśnie tym, co nasze życie sprawia owocnym, co nasze życie sprawia sensownym i właśnie przepełnionym wszelkim sensem. Jezus jest ratunkiem dla nas wszystkich. I zobaczcie, jakie to ma to zmartwychwstanie, jakie ma znaczenie dla nas. Widzicie, dzięki zmartwychwstaniu Jezus staje się ratunkiem dla nas, którzy za życia popadamy w Szeol. Myślę, że jest to doświadczenie większości z nas, o ile nie nas wszystkich, że w tym życiu doświadczamy Szeolu, doświadczamy tej, można powiedzieć, biblijnej śmierci. Widzicie, jeżeli napotykamy w życiu Szeol, czyli choroby, wrogość, odosobnienie, odrzucenie, prześladowania, utratę bliskich, bezpłodność, więzienie, Zmartwychwstanie Chrystusa właśnie zapewnia nas o tym, że Bóg nie porzuci naszej duszy w Szeolu. Bóg nie porzuci duszy wiernego w Szeolu. Widzicie, Bóg nie pozostawi nas w tym stanie, gdyż jest Bogiem, który właśnie ożywia umarłych, jak to czytamy u Pawła, który sprawia, że niepłodna ma dom, który jest Bogiem takim, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Ale co jeśli sprawy mają się inaczej? Przecież znamy chrześcijan, których życie wydaje się być tkwieniem w Szeolu. Znamy chrześcijan, którzy doświadczają długich, przewlekłych chorób. Znamy chrześcijan, którzy gwałtownie umierają, którzy umierają przedwcześnie. Widzicie, to jest ten dylemat. Co możemy powiedzieć tutaj w tym wypadku? Czy Bóg pozostawił ich w Szeolu, skoro nie zbudził ich z grobu jak Jezusa? A co jeśli bezpłodni nie stają się płodnymi? Czy Bóg pozostawia ich w Szeolu? Co jeśli choroba atakuje nas za młodu? Wydaje się w pełni naszych sił, kiedy jesteśmy u szczytu tego, co nasze ciała mogą osiągnąć. Kiedy nie możemy już z własnych sił zrealizować plonów, czy zrealizować naszych zabiegów, planów, co jeśli nie możemy wydawać właśnie owoców. Co jeśli nasze kariery zdają się być porażką? I słuchajcie, nie mówię tutaj bynajmniej o karierach, które upadają z powodu, bo też nam się takie zdarzają upadki, ale słuchajcie, są doświadczenia takie, że kariery upadają z przyczyn od nas niezależnych. Kiedy głosimy prawdę, kiedy mówimy prawdę w pewnych środowiskach, następuje wrogość. Zresztą Jezus też tego doświadczy. I słuchajcie, w takich przypadkach właśnie warto by dzisiaj zadać to pytanie. Co? Czy zmartwychwstanie Jezusa zawiodło? Czy zmartwychwstanie Jezusa zawiodło? Właśnie. Jak to się ma wszystko? Jak to wytłumaczyć w ogóle, kiedy wydaje się, że Bóg nie zainterweniuje, że Bóg nie zainterweniował w naszym życiu? Słuchajcie, jedna z najtrudniejszych kwestii istnienia zła, to odycea, istnienie zła w naszym życiu. Czy coś jest nie tak? Czy Bóg zawiódł? Czy Bóg się nami interesuje? Czy Bóg zawodzi? Słuchajcie, wszelkie dziwne przeinaczenia Ewangelii, wszelkie herezje w Kościele powstały właśnie w oparciu, rozbijały się o tę uważną kwestię teodycei. Jak to jest w naszym życiu? Jak to jest, że czy Bóg nie zainterweniuje? A może Bóg zasnął? A może Bóg jest gdzieś daleko, daleko odległy? Jak gnostycy powiedzieli, ten najwyższy Bóg nie może przecież parać się tymi tutaj rzeczami ziemskimi, tej ziemi, tej złej materii, prawda? Widzicie, jest to trudna kwestia wiary, ale myślę, że spójrzmy jeszcze raz na krzyż, spójrzmy jeszcze raz na zmartwychwstanie. Widzicie, śmierć Jezusa, która się jawi jako porażka, w kontekście Jego zmartwychwstania daje nam wszelką podstawę, by wierzyć, że nasza śmierć w Nim nie okaże się bezowocna. Pamiętajmy, że to jest ten schemat, który Chrystus nam wyznacza. Ziarno musi obumrzeć, aby wydać owoc. Co to oznacza dla nas? Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak śmierć wiernych bezowocna. Nie ma czegoś takiego jak śmierć chrześcijan, która nie wydaje owocu. Szeol nie jest stanem dla wiernych. Widzicie, absurdalność i poczucie porażki nie są celem naszego życia. Bóg naprawdę nie porzuca swoich wiernych w Szeolu. A zatem ani doświadczenie śmierci w życiu, ani przedwczesna śmierć w tej Bożej ekonomii, musimy w to uwierzyć, w Bożym planie, one się nie okazują bezowocne. Każdy wierny, słuchajcie, ty i ja, wszyscy jesteśmy ziarnem nowego życia. To, co jawi się jako porażka, dzięki mocy zmartwychwstałego, zostaje przez Boga przetransformowana w zwycięstwo. Widzicie, także zarówno w życiu, można powiedzieć, w życiu, kiedy doświadczamy tej metaforycznej śmierci, jak i w śmierci samej, fizycznej, możemy liczyć na wybawienie z Szeolu. Bóg zapewnia nas dzisiaj przez ten Psalm 16, że naszym przeznaczeniem nie jest zgnić w Szeolu. To jest wielki powód do radości, naprawdę. Naszym doświadczeniem, bez względu na to, co się nam przydarzy, trwając przy Chrystusie, Bóg z tego wywiedzie wielokrotny owoc, naprawdę. Owoc też w swojej chwale. Także Bóg, zobaczcie, ze śmierci wywodzi nowe życie, które właśnie ostatecznie pokazuje, że to wcześniejsze życie nie było ani wcale bezowocne, ani bezsensowne. A zatem dzisiaj, kochani, w tym radosnym dniu, w dniu zmartwychwstania naszego Pana, mamy to zapewnienie od Boga, że śmierć przychodzi na nas w różnych formach, lecz Bóg nad śmiercią zatriumfował. Bóg triumfuje nad wszystkimi formami śmierci w naszym życiu. Chrześcijańska śmierć nigdy nie jest śmiercią Iwana Ilicza. Absurdalną, bezsensowną, bezowocną, jałową. A właśnie to dlatego, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Amen. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje zmartwychwstanie, za to, że objawiłeś moc nad śmiercią, objawiłeś moc nad tym, co nas zniewala, nad tym, co nas trwożyło, nad tym, co nas powodowało, że byliśmy niewolnikami. Boże, Ty zatriumfowałeś nad szatanem, jako panem śmierci, Ty zatriumfowałeś nad nią samą. Ty pokazałeś, Panie, że nigdy nie jesteśmy pokonani ani w życiu, ani w śmierci. I chociaż pokonani często się wydajemy w oczach tego świata, to Panie, wierzymy, że kiedy Ty ten świat już przetransformujesz, kiedy przemienisz do ducha, Panie, zobaczymy, jak wielka chwała płynie z naszych trudnych doświadczeń, z naszych cierpień. A to dlatego, że są one przeobleczone w piękne dzieło naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.